Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o reformie uczelni szkolnictwa wyższego. Ta reforma, projekt jak na razie, wzbudza wiele kontrowersji zarówno wśród pracowników naukowych, jak i wśród studentów. Wiemy, że było kilka protestów i dlatego podjęliśmy dziś ten temat. Z nami w studiu bydgoskim są profesor Wyższej Szkoły Gospodarki, pan prorektor Wyższej Szkoły Gospodarki Ryszard Maciołek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan profesor Tomasz Topoliński, rektor Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Witam pana.
Dzień dobry.
A w toruńskim studio jest z nami profesor Wojciech Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Z tym, że musimy dodać, że o ile tutaj panowie w studiu bydgoskim reprezentują, jak rozumiem, opinię uczelni na temat tej projektu reformy, o tyle pan profesor Wojciech Polak reprezentuje swoją własną opinię. Prawda, panie profesorze?
Jak najbardziej.
Jak najbardziej.
Oczywiście.
I dlatego, ponieważ muszę państwu powiedzieć, że no oczywiście projekt reformy jest już od dawna prezentowany w większej lub mniejszej mierze, więc zdołaliśmy się zorientować i ja również, że profesor Wojciech Polak reprezentuje inną opinię niż uczelnia UMK i dlatego też połączyliśmy się z profesorem Marcinem Czyżniewskim, rzecznikiem prasowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dzień dobry.
Zacznijmy wobec tego, ponieważ mamy pana, że się tak wyrażę, na telefonie, to zacznijmy od pana, bo wiem, że pan ma w ogóle urlop wolny i jest poza regionem, a był tak miły, że zgodził się na rozmowę z nami.
Zawsze z przyjemnością. Cześć.
Bardzo się cieszę. Panie profesorze, jak pan i uczelnia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika ocenia te zmiany zaproponowane przez ministra Gowina?
Uniwersytet kilka dni temu wydał oświadczenie władze rektorskie, w którym określiły tę ustawę jako szansę dla dużych uczelni, które chcą budować swoją pozycję naukową, bo celem tej ustawy jest to, abyśmy dogonili w końcu nie tylko uczelnie Europy Zachodniej, ale także krajów Europy Środkowej i Wschodniej, które są od nas zdecydowanie lepsze, uczelnie czeskie czy rosyjskie. We wszystkich tych rankingach, czy nam się to podoba, czy nie, te rankingi są brane pod uwagę i one będą coraz ważniejsze. Te uczelnie są daleko dalej niż uczelnie polskie. To, co ważne w tej ustawie, ona przede wszystkim ma mobilizować uczelnie do tego, aby mobilizowały swoich pracowników do takiej pracy naukowej, która pozwala włączyć się w międzynarodowy obieg naukowy. To oczywiście nie jest tak, że wszyscy będą musieli pisać o rzeczach uniwersalnych po angielsku i publikować wyłącznie za granicą, ale żeby przynajmniej od czasu do czasu taką próbę podjąć. I co ważne, ta ustawa większość narzędzi do tego daje samym uczelniom. To znaczy ona jest rzeczywiście takim zbiorem pewnych możliwości, a to jak te możliwości zostaną wykorzystane zależy w dużej mierze od uczelni. Dotyczy to między innymi tej osławionej, budzącej duże dyskusje kwestii organizacji wewnętrznej uczelni, czyli istnienia wydziałów. Ustawa znosi przymus istnienia wydziałów, natomiast to będzie zależało wyłącznie od społeczności akademickiej, od Senatu, który, jeśli ustawa zostanie przegłosowana, będzie musiał przyjąć nowy statut. Tam między innymi zdecydować, czy struktura wydziałowa jest najlepszą, czy najbardziej optymalną strukturą do tego, aby się rozwijać i konkurować z uczelniami w Europie, czy też konieczna będzie, czy przydatna będzie inna struktura. Środek ciężkości jest troszkę przenoszony z wydziałów, to fakt, na dyscypliny naukowe, między innymi jeśli chodzi o oceny uczelni. Wydaje się, że ta ocena dyscyplinami, a nie wydziałami, które są bardzo różne, mają różny potencjał, przede wszystkim różną wielkość, będzie bardziej obiektywna. Więc być może rzeczywiście tę strukturę trzeba będzie dostosować do tego, jak uczelnie wyższe będą w przyszłości oceniane.
Ale czy nie oba... Jakby pan jeszcze zechciał chwilę, bo chciałabym zadać pytanie przedstawicielowi, ja przepraszam, że tak powiem, panie profesorze, trochę mniejszej uczelni i uczelni, która od niedawna jest uniwersytetem, a mianowicie panu profesorowi Jackowi Woźnemu, rektorowi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, bo jak wiadomo, jeszcze w latach zamierzchłych była to Wyższa Szkoła Pedagogiczna, potem Akademia, teraz jest Uniwersytet, więc jakby ta tradycja uniwersytecka jest krótsza. Czy nie obawia się pan, że w wyniku tej reformy, jeśli dojdzie, a prawdopodobnie jednak do niej dojdzie, bo większość sejmowa jest za, o czym wiemy od kilku dni, że przetrwa w naszym regionie rzeczywiście tylko Uniwersytet Mikołaja Kopernika w takiej randze, jaką ma, albo jeszcze podwyższy swoją rangę, natomiast mniejsze uczelnie mogą swój status jednak obniżyć?
Znaczy, nie traktuję nauki jak sportu. Nawet nauka na rzecz sportu jest czym innym niż sport sam. Także wydaje mi się, że zdobywanie punktów to jedno, natomiast tworzenie dzieł naukowych to zupełnie inne, no na co całe wieki czy tysiąclecia wskazują w historii nauki. Więc nie obawiam się. Nie obawiam się dlatego, że tak czy inaczej naukę będziemy tworzyli, a poza tym ustawa nie zagraża w żaden sposób bytowi uniwersytetów jako takich. To, czy te uniwersytety będą miały status wyższy czy niższy w świecie nauki, będzie zależało tylko i wyłącznie od samych naukowców. I jeśli dziś publikują dzieła, które są gdzieś w świecie rozgłaszane, w takich czy innych wydawnictwach, w monografiach, czy innych periodykach, po prostu, no to się nie zmieni. Będą oczywiście według ustawy przynajmniej konkurujące ze sobą, bo to nie jest rozdanie raz na zawsze dane, o czym pewnie przecież pan profesor też wie z UMK, pan rzecznik, że to nie jest raz na zawsze dane bycie elitą uczelni polskich, ponieważ to są konkursy. Będzie to drogą konkursową. Konkurs za każdym razem można wygrać. Owszem, tego życzymy, ale może być różny układ tych wyników konkursowych. Podobnie w tej chwili tak zwane regionalne inicjatywy doskonałości, gdzie my jako uniwersytet wystąpiliśmy w dwóch polach i czekamy tutaj na rozstrzygnięcie, no też będą o charakterze konkursowym. Także naprawdę nie obawiam się i wydaje mi się, no nie dominizujmy czegoś, co jest nowością. Nie bójmy się nowości, dostosujmy się. Natomiast oczywiście mam też swoje obawy, jak każdy, ale na pewno nie mam obawy fundamentalnej, to znaczy o istnienie, o egzystencję uniwersytetu, o to się nie boję.
A czy to nie będzie tak, że teraz będziecie państwo, bardzo będzie uczelniom zależało na tym, żeby mieć młodych i jak bardzo zdolnych ludzi. Ja wiem, że w tej chwili też wam na tym zależy, ale bo taka zdolna osoba, która, nie wiem, zdobywa granty, pisze jakieś prace naukowe, no nie powiem rewolucyjne, ale powiedzmy, że to będzie osoba, no wybitna, może wokół siebie też skupić grono ludzi podobnych i to też podniesie rangę uczelni, bo będzie, jak mówię, zdobywała granty i tak dalej, i tak dalej. Pan profesor Tomasz Topoliński, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy, pan rektor. Jak państwo oceniacie i czy się nie boicie?
Zanim cokolwiek powiem, muszę skorygować. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.
A jak ja powiedziałam?
Techniczno-Przyrodniczy.
A przepraszam, oczywiście.
To po pierwsze powtórę, mówiąc tutaj o zdaniu dotyczącym tego, jakie ja zdanie reprezentuję, to ja głównie reprezentuję własne zdanie jako rektor uniwersytetu. Nie robiliśmy takiej oceny, jak gdyby stanowiska całej społeczności akademickiej, bo nie było jak gdyby takiej możliwości. Myślę, że znaczna część pracowników mojego uniwersytetu z moją oceną się zgodzi, ale nie jest to ocena, która jest w pełni reprezentatywna dla uczelni. Ja od wielu miesięcy mówię, że ja jako rektor jestem za tą ustawą. Co wcale nie znaczy, że nie jestem pełen obaw. Pełen obaw o jej funkcjonowanie. Nie bardzo kojarzę tej ustawy jako z tym, że mogą być wydziały, albo ich może nie być, bo to akurat uważam, że jest bez znaczenia. Mamy cały szereg danych w tej ustawie, możliwości innego zarządzania uczelnią, co jest dla mnie ważne, innego spojrzenia na naukę, innego spojrzenia głównie poprzez dyscypliny i to jest całkowita w zasadzie nowość, bowiem do tej pory byliśmy oceniani poprzez jednostki naukowe, czyli na przykład poprzez wydziały, w których grupowały się osoby zwykle powiązane z jedną dyscypliną, ale były również osoby, które były z innych dyscyplin. Dzisiaj ta ocena ma iść trochę w innym kierunku. I to jest na pewno nowość, bowiem to powoduje przesunięcie uczelni wyższych bardziej w kierunku nauki. Tak? Zresztą od paru już drugi rok dotacja nasza jest funkcją nie tylko liczby studentów, ale w powiązaniu z poziomem naukowym jednostek, a więc parametryzacją, a ta ustawa przesuwa w tym kierunku. Natomiast zgadzam się absolutnie z panem rektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, że ustawa nie może być wyścigiem. Tak, i to jest jakaś taka historia, w którą zostajemy włączeni i mówimy, że koniec punktowania czy punktozy jako choroby naszych uniwersytetów, że zaczynamy gonić za punktami. Nie powinno mieć to miejsca. Nie wszystko daje się sparametryzować. Uczelnia musi mieć pewną swobodę funkcjonowania. Musi mieć swoich także takich naukowców, którzy potrafią myśleć bardzo całościowo, co nie zawsze sprowadza się do artykułów, do tych artykułów na tych listach wszystkich. Mhm. To jest na pewno wielkie wyzwanie, by spróbować to wszystko sparametryzować i powiedzieć tak, ci są najlepsi, a nasze szkolnictwo wtedy jest dobre, jeśli znajdziemy się na odpowiedniej liście szanghajskiej, co wydaje się zupełnie sytuacją, no może dziwną. Chcielibyśmy, żeby nasze uczelnie tam były. Życzymy innym uczelniom, tym silniejszym, by tam się znalazły. Ale czy od tego nasz student będzie lepszy, mądrzejszy, a nasi absolwenci będą lepsi? Tu mam sporo wątpliwości.
I pan profesor WSG, pan Ryszard Maciołek, a może tak wszyscy panowie wypowiadacie się, no w to nieoptymistycznym jednak o tej ustawie, bo jak się ocenia, ona w znacznej mierze zwiększa kompetencje i możliwości rektora.
Zacznę może od tego, że też chcę wyrazić tutaj w imieniu swoim, w imieniu uczelni, że ta ustawa, tą ustawę odbieramy pozytywnie. Mm-hmm. Co prawda gremialnie uczestniczyliśmy w Kongresie Nauki Polskiej jako reprezentanci uczelni w Krakowie i te zapowiedzi, ten projekt był trochę inny. Powiedziałbym ogólnie, on był bardziej liberalny. W tej chwili te zapisy, które te poprawki, które znalazły
160
się...
poprawek
tak, te poprawki, które się znalazły, one pewne rzeczy, pewne zapisy liberalizują, pewne warunki, inne z kolei usztywniają, ale generalnie odbieramy to jako ustawa, która idzie we właściwym kierunku. Trzeba powiedzieć, że ta ustawa obejmuje kilka ustaw, nie tylko jedną, jest bardziej ogólna. Pewne zapisy są rzeczywiście może nie takie precyzyjne, niektóre określenia, pojęcia zostały zamienione. To się będzie przez jakiś czas tam pewnie myliło, ale sądzimy, że jako uczelnia, która zawsze, jako uczelnia niepubliczna, działamy w taki sposób, że musimy być z otoczeniem społeczno-gospodarczym, stanowić pewien dobry związek, dlatego że nasze finansowanie zależy właśnie od tego otoczenia. I tak jak do tej pory staraliśmy się, aby ta współpraca była jak najlepsza, to ta ustawa daje nam pewne nawet szanse na to, żeby tą współpracę zacieśniać. Po drugie, od początku byliśmy uczelnią nastawioną na realizację takiej idei Uniwersytetu Przedsiębiorczości, a więc takiego, który jest nastawiony na badania stosowane, na kształcenie zawodowe, wszystkie profile w uczelni kształcenia, wszystkie kierunki mają profile praktyczne, więc ta ustawa w żaden sposób nam tego nie ogranicza. A proszę Państwa, z drugiej strony chcę powiedzieć, też nam specjalnie w niczym nie pomaga. Toczyły się od dłuższego czasu batalie o to, żeby się znalazły w poprzedniej ustawie te zapisy, które dopuszczają finansowanie działalności kształcenia czy działalności edukacyjnej w uczelniach niepublicznych. To ona się nie znalazła, więc my po prostu dalej musimy liczyć tylko na siebie.
I profesor Wojciech Polak w naszym toruńskim studio, pan od dawna krytykował ten projekt, panie profesorze.
No cóż mi po takich strumieniach miodu wypada powiedzieć. Wypada mi to powiedzieć, że według mnie jest to ustawa kagańcowa, jest to ustawa, która niszczy autonomię wyższych uczelni, jest to ustawa, która w ciągu 10 lat, bo to nie nastąpi od razu, doprowadzi do likwidacji większości uczelni państwowych, do degradacji uniwersytetów regionalnych, do zniszczenia polskiej humanistyki. Użyję dużych słów, bo panowie też używaliście niemałych. W każdym razie zacznijmy od początku. W kwestii ustroju uczelni, władz uczelni. Absolutna władza rektora. Rektor dostaje kompetencje cesarza Francuzów. Decyduje o wszystkim. Decyduje o tym, kogo zatrudnia, jak ocenia, jak dzieli finanse, jak dzieli uczelnię, jaką będzie miała strukturę. Właściwie decyduje o wszystkim. Niby Senat przegłosowuje statut, ale statut uczelni regulujący wiele spraw wewnętrznych będzie proponował rektor. Znajdźcie mi Senat, który się rektorowi przeciwstawi w takiej sprawie. Więc to jest pierwsza rzecz. W polskiej tradycji akademickiej nie było do tej pory tak absolutnej władzy rektora. Te wydziały, one mogą się inaczej nazywać. W każdym razie jednostki uczelni, które były zapisane w ustawie, były fundamentem autonomii wewnętrznej uczelni. Miały wybieranych dziekanów, prodziekanów, decydowały o wielu sprawach, opiniowały wiele spraw, a w dodatku miały prawo do nadawania stopni naukowych. Teraz nawet jeżeli te wydziały, czy nazwijmy je jakoś inaczej, pozostaną, to one będą decydowały co najwyżej o jakichś drobnych sprawach dydaktycznych i będą opiniowały kwestie, na jaki kolor pomalować salę w budynkach. I to na tym ich kompetencje będą się kończyły. Więc jest autokracja rektorska po prostu niewyobrażalna. No nic dziwnego, że ta ustawa rektorom się na ogół podoba. No jest to oczywiście psychologicznie uzasadnione. Więc niszczenie autonomii uniwersyteckiej jest olbrzymie. Co do tej punktozy, o której mówiliśmy, to ta punktoza teraz dopiero zacznie szaleć. Oczywiście najbardziej tutaj ucierpią na tym kierunki humanistyczne, które już teraz są ofiarami systemu punktowego. Właściwie jeżeli chodzi o nauki społeczne, humanistyczne, to ten system punktowy w ciągu góra 10 lat doprowadzi do tego, że takie kierunki jak filozofia, socjologia, kulturoznawstwo, psychologia, nauki, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne i tym podobne dyscypliny właściwie będą na 3-4 uniwersytetach w kraju. Pozostaną na Uniwersytecie Jagiellońskim, Warszawskim, może Poznańskim, Wrocławskim. Na wszystkich innych ulegną powolnej likwidacji, bowiem wymagania punktowe wobec humanistów są wymaganiami kompletnie nierealnymi. Domaganie się, żeby humanista zajmujący się na przykład historią regionalną, powiedzmy dziejami sejmików na Kujawach, prawda? Żeby on publikował w pismach zagranicznych, wysoko punktowanych, kto mu to wydrukuje, kto się takimi rzeczami interesuje. Zaś te 500 pism, które dostaną stypendia i będą traktowane jako wysoko punktowane, to tylko przez 3 lata po pierwsze, a po drugie na dyscyplinę przypadnie ich tak mało, że właściwie publikować w nich będą tylko profesorowie, którzy są w redakcjach i w radach redakcyjnych i będą w ten sposób własne głowy ratować. Natomiast nikt inny tam się nie dopcha po prostu poza poza pewnym kręgiem znajomych.
Zadajmy wobec tego pytania.
Zaraz. Panowie mówili bardzo długo, proszę. A mnie pani już przerywa. No to po co jestem tutaj do tego studia bardzo. Zaproszony proszę. W takim razie.
Proszę pani.
Dalej powiedzmy o kwestii oceniania tych dyscyplin. Wymóg u humanistów, wymóg czterech artykułów z tak zwanym impact faktorem albo książek w wydawnictwach certyfikowanych, publikowanych. No ten wymóg spowoduje właśnie likwidację szeregu dyscyplin na mniejszych uniwersytetach. Ta ustawa godzi w koncepcję zrównoważonego rozwoju kraju. Wszystkie uniwersytety na ścianie wschodniej, wybudowane przez samorządy, kosztem ogromnych pieniędzy, kosztem ogromnych inwestycji, właściwie zostaną zredukowane do jakichś akademii albo w ogóle podrzędnych uczelni, bo utracą większość praw do nadawania stopni naukowych. Te wszystkie uniwersytety białostockie, siedleckie, rzeszowskie, zielonogórskie, no także Uniwersytet w Bydgoszczy będzie ofiarą tego wszystkiego.
Który, to będzie następowało. Panie profesorze, który uniwersytet? Znaczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
Ponieważ ta ustawa godzi w te mniejsze uczelnie. Oczywiście mówię, to nastąpi powoli, to nie będzie takie rewolucyjne działanie. Ta ustawa wprowadza różne absurdy, które naprawdę nie są do niczego potrzebne. Profesorowie dydaktyczni, proszę państwa, czyli co, doktor, który nic nie będzie robił naukowej, nie będzie miał obowiązku pracy naukowej, do końca życia będzie na stanowisku profesora dydaktycznego i będzie tytułowany panie profesorze, chociaż właściwie zajmować się będzie tylko nauczaniem. No niestety, obawiam się, że bardzo szybko te stanowiska profesorów dydaktycznych zostaną przez różne osoby obsadzone i potem będą całymi dziesiątkami lat zatykać, że tak powiem, stanowiska etatowe na uczelniach. Rada uczelni, mimo że tam zmniejszono jej zakres działania i ograniczone, właściwie służy w gruncie rzeczy nie wiadomo czemu. Ja rozumiem, że w Stanach Zjednoczonych są rady nadzorcze, bo tam w tych radach nadzorczych są przedstawiciele korporacji i firm, które łożą naprawdę grube pieniądze na te uniwersytety. I nic dziwnego, że chcą mieć kontrolę w przypadku rad poprzez rady nadzorcze. Natomiast te rady uczelni niby mają służyć kontaktom z biznesem, prawda? Znaczy będą służyły, śmiem wątpić, a jeżeli już, no powstaje też niestety obawa, że mogą służyć też prywatyzacji uczelni. Co do tych konkursów, proszę państwa, ma być 10 uczelni w tym konkursie. Teraz słyszałem, że podobno mają zwiększyć do 15, że to tak naprawdę duże pieniądze będą dla tych 10 czy 15 uczelni. Oczywiście, tylko że te duże pieniądze dla tych 10 czy 15 uczelni będą kosztem tych mniejszych uczelni, bo wiem, że tam są jakieś inicjatywy regionalne i tak dalej, regionalnej doskonałości, ale tak naprawdę poważny pieniądz będzie szedł do tych 10 czy 15. Panowie, ja już w tej chwili wam mogę powiedzieć, które to będzie 10 czy 15. I to jest w tym wszystkim najbardziej.
Będzie UMK? Tych 10 czy 15?
Niech pani się mnie nie pytał takie rzeczy. Natomiast ja dokładnie się domyślam i myślę, że w przypadku 10 uczelni to granica błędu to jest tam dwie, trzy uczelnie od razu można wytypować. Skoro od razu to jest wiadomo, to po co robić fikcję, udawać. Celem tej ustawy także, pomijając wszystko, jest po prostu ograniczenie humanistyki na polskich uczelniach.
I teraz panie profesorze, pan pozwoli, bo ja jeszcze oddam panu głos, że oddamy głos panu profesorowi Jackowi Woźnemu, bo przecież na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego kształci się sporo humanistów. Nie boi się pan o nich i o kadrę?
Znaczy wie pani, ja jestem z natury nie jestem człowiekiem bojaźliwym, inaczej bym nie pełnił tej funkcji.
To może tyle tytułem odpowiedzi. A drugie zdanie moje jest takie w kontekście kolegi profesora Wojciecha Polaka. Prawda tkwi po środku. Są liczne zagrożenia, ale no my akurat jesteśmy w innych miejscach w tej chwili. Znaczy mój interlokutor i my z kolegą profesorem Tomaszem Topolińskim, my musimy zarządzać pewnymi dość dużymi organizacjami. Organizacjami, które liczą po ponad 1000 pracowników. My nie możemy mieć na wejściu negatywnego stosunku do rzeczywistości, bo to jest wbrew kanonom zarządzania organizacją. Ja wewnętrznie mogę mieć swoje przemyślenia, ale zawsze muszę widzieć rozwiązania na 5 kroków do przodu. I ja powiem, że ja takie rozwiązania widzę, niezależnie jaka będzie ustawa.
A pana pracownicy naukowi, humaniści, tak, boją się, obawiają się, boją to może złe słowo, ale obawiają
jeśli
się, mają jakieś wątpliwości?
Jeśli chodzi o humanistów akurat naszego uniwersytetu, to zdobyli kategorię A. To jest taka sama kategoria, jaką ma Wydział Humanistyczny UMK. Więc ja tutaj nie mam naprawdę kompleksów żadnych. Podobnie Wydział Nauk Społecznych, czyli Wydział Pedagogiki i Psychologii jest w tej chwili jednym z najlepszych w Polsce wydziałów, jedna z najlepszych pedagogik, więc też nie mam kompleksów ani obaw. Natomiast to, co się wydarzy, nie widzę tego w kategoriach negatywnych, bo wtedy zarządzanie organizacją byłoby mało sensowne. Widzę w kategoriach problemu, który jest problemem do rozwiązania. A główny problem, drodzy państwo, naprawdę nie gorączkujmy się wokół szczegółów, bo każdy ma swoje powody, żeby denerwować się na ustawę.
Ale właśnie diabeł tkwi w szczegółach w tej ustawie.
Dobrze,
bo
ale
minister Gowin, opowiadając różne rzeczy, zupełnie nie porusza szczegółów. Natomiast te szczegóły są kluczowe.
Tak, panie profesorze, zgadzam się. Szczegóły są istotne, bo jak takie ukłucia konkretne bolą, natomiast jest jedno uderzenie, nie ukłucie, tylko uderzenie, którego ja się boję, profesor Topoliński się boi, i rektor UW się boi, i UJ-u się boi, czyli sprawy finansowe mimo wszystko. Dlatego, że ustawa zawiera wiele rozwiązań finansowych propracowniczych. Każdy z nas jest pracownikiem uczelni, chwalmy to, za którymi nie idą środki. I na początku, przy pierwszym spotkaniu, przy pierwszym kongresie nauki był fundamentalny warunek postawiony przez pana premiera. Ta reforma się uda, jeśli za nią pójdą pieniądze. W tej chwili wiemy, że za nią nie pójdą pieniądze. Większe, w budżecie. I to jest mój największy strach, największa obawa. Brak pieniędzy na realizację tych wszystkich wyzwań.
Pan profesor Tomasz Topoliński, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Panie profesorze, pan w tym gronie jest chyba w najlepszej sytuacji, znaczy mam na myśli uniwersytet, który pan reprezentuje, dlatego że wy macie sporo tak zwanych ścisłowców, kształcicie inżynierów.
Ale to chyba niespecjalnie ma związek, jeśli chodzi o ustawę.
No, ponoć, no, jak powiedział pan profesor Polak, humanistyka pewne, według tej ustawy no, będzie miała problem.
Zapewne tu trzeba by sobie mówić o takich szczegółach, o których tu nie jesteśmy w stanie mówić. Ja tu podzielam pogląd, wracając do tego, choć nie lukruję, mam wrażenie, że nie lukruję tutaj tej ustawy, mówiąc o tym, że jestem za, choć powiedziałem, że jestem pełen obaw. Te obawy się koncentrują przy środkach. To, co powiedział przed chwilą pan rektor Woźny, ja też się obawiam, że realizacja tego, co zostało tam zapisane. Nie mówiąc o szczegółach, bo pan profesor Polak tutaj przytaczał pewne rzeczy, które nie zawsze są takie, jak zostało to wypowiedziane. Jest możliwość
tak, ponieważ ta ustawa jest zmieniana tak często, że czasami nie wiadomo już, co jest projektem ministra.
Tu nie mogę się z panem profesorem zgodzić, rzeczywiście tak jest. Ale my możemy pójść do przodu, jeśli pójdą za tymi zmianami pieniądze. Bez tych pieniędzy, jeśli
ale
miałaby
wiemy,
być sytuacja,
pójdą, tak?
Tego nie wiemy. Jeśli miałaby być taka sytuacja, która została tutaj wytyczona, że jeśli mamy 10, 12, 15 mieć tych uczelni badawczych, tych, na które pójdą duże środki, i te środki zostaną wzięte z innych uczelni, to byłaby rzeczywiście tragedia. To ja sam będę głośno protestował przeciwko temu, co się dzieje.
A nie obawia
ale
się pan,
nie ma,
że tak będzie?
Ale
bo
nie
przecież
ma to dzisiaj związku z ustawą. Te środki są obok. Tak, one są wpisane, że powinny być w ustawie, natomiast to, co będzie decyzyjne w zakresie przekazania odpowiednich środków na uczelnię, i jest decydujące. Jeśli nie będzie za tym decyzji w Sejmie o tym, że te środki większe muszą być, a przecież przypomnijmy, że ilość środków na szkolnictwo wyższe stoi w rażącej dysproporcji do środków, jakie są przeznaczane na to szkolnictwo w Europie, w rażącej, to nie jest, że jesteśmy trochę mniej dofinansowani. Jesteśmy znacząco mniej i dzisiaj mówimy, że chcemy zrobić skok do przodu, to bez pieniędzy tego skoku nie da się zrobić w żaden z możliwych sposobów. I gdyby ten pomysł był, że tych ileś uczelni, które są policzalne w większości przypadków, tu też się z panem profesorem Polakiem zgadzam, a gdyby te środki miały trafić do tamtych uczelni kosztem naszych uczelni, to to doprowadzi rzeczywiście do katastrofy i tu nasze obawy łączne wszystkich innych rektorów są oczywiste. Tak być w żadnym wypadku nie może.
A czy panowie artykułowaliście to, mówiliście to ministrowi? Czy wasz głos dotarł do ministra, że jeżeli nie będzie pieniędzy na wasze uczelnie i jeżeli jeszcze wam się odbierze, żeby dofinansować tych 10 czy 15, o których wspominał pan profesor Polak, no to jak pan powiedział, będzie katastrofa?
W ubiegłym tygodniu byłem na konferencji rektorów polskich uczelni technicznych w Zielonej Górze, gdzie spotkanie z wiceministrem Millerem sprowadzało się do dyskusji o pieniądzach. Jakie powinny być, na co powinniśmy otrzymać pieniądze i no nie w sposób jest nie uznawać, że ministerstwo zna ten problem. Tak?
Ja, wie pan, jedna rzecz to zna, a drugie, czy instytucje się domagają, no, tak, bo to są dwie różne rzeczy.
Ma być w przyszłym roku budowany nowy algorytm, nowy wzór matematyczny na rozdział pieniędzy na polskie szkoły wyższe. I przy budowie tego nowego algorytmu...
Profesor Jacek Woźny, proszę.
Mają być przynajmniej w połowie, w znacznej części obecni, czego nie było do tej pory, przedstawiciele takich uczelni jak UTP czy UKW, czyli tych uczelni mniejszych, młodszych, i oni mają współdecydować o tym, jak ten wzór będzie wyglądał. Jedna już innowacja, która się zanosi na horyzoncie, pytanie, czy wielkie uczelnie na to pozwolą, to nie wliczanie w tym wzorze liczby ogromnych, wielkich, kosztownych projektów międzynarodowych, ponieważ te uczelnie ściągają tym sposobem 70% dotacji, bo mają projekty, no dzięki swoim tradycjom setletnim i łatwość ich pozyskiwania i kadrę, która jest w stanie je realizować. My do tego poziomu nigdy nie dojdziemy, żeby mieć taką liczbę projektów. 70% tych projektów jest w dwóch wielkich uczelniach, UJ i UW. I to rzutuje na wielkość algorytmu. To ma się zmienić. Także kroki są czynione na skutek no po prostu uwag, które są zgłaszane.
Profesor Wojciech Polak, obiecałam, że oddam panu jeszcze głos. Proszę
tak,
bardzo.
Tak, znaczy ja niestety obawiam się przede wszystkim uderzenia w te mniejsze uczelnie regionalne, mniejsze uniwersytety, ponieważ tu jest raczej w sposób oczywisty wynika z ustawy ich bardzo szybka degradacja. To sprzeczne jest o tym, co mówiłem, z tą zasadą zrównoważonego rozwoju kraju, ale to ma jeszcze jeden aspekt. Proszę państwa, ustawodawca zapomina tutaj, że rola wyższych uczelni w Polsce, zwłaszcza w tych regionach, to jest rola nie tylko naukowa. To jest także rola kulturotwórcza, elitotwórcza, podciągająca kulturowo, cywilizacyjnie te regiony. Zniszczenie tych uczelni, czy zdegradowanie będzie z olbrzymią szkodą dla tych regionów. I z tego musimy sobie zdawać sprawę, że to może być wręcz tragedią. Tutaj wyłożono olbrzymie pieniądze, zbudowano piękne miasteczka akademickie, one będą świeciły pustkami. I druga sprawa to jest to, że te mechanizmy, które zostaną stworzone i które właściwie zmuszają naukowców, zwłaszcza tych, którzy chcą uzyskać stopień naukowy doktora czy doktora habilitowanego, ale także tych, którzy chcą być oceniani pozytywnie, zmuszają ich do publikowania w pismach zagranicznych z tym tak zwanym impact faktorem, spowoduje upadek tysięcy polskich pism naukowych regionalnych, głównie humanistycznych. Obecnie mamy w różnych regionach różne tam roczniki muzealne, rocznik olsztyński, rocznik opolski, tam Sobótka, prawda, komunikaty mazursko-warmińskie. Mamy tysiące pism humanistycznych, głównie historycznych, chociaż nie tylko historycznych, także socjologicznych, politologicznych, wszelakich, które są na całkiem takim przyzwoitym poziomie, które często łączą hobbystów, regionalistów i naukowców. I mają charakter naukowy, ale piszą tam ludzie różni. To jest ogromny kapitał, ogromny skarb. I teraz nagle ustawa uznaje, że to jest nic, że to jest śmieć, że to są pisma, które należy skazać na zniszczenie, ponieważ liczą się tylko z impact faktorem. Liczą się tylko z impact faktorem. Nikt człowieka, który napisze, nie wiem, o szlachcie w guberni suwalskiej w XIX wieku na przykład, nie opublikuje w żadnym Londynie, ani Paryżu, ani na Harvardzie. Opublikuje w Polsce ten artykuł. Więc dla pana ministra te wszystkie pisma regionalne są niepotrzebne.
Panie profesorze,
osoba, która będzie,
ale ja chciałabym zadać
będzie publikować
pytanie
w tych pismach regionalnych, będzie za to karana. Czy panowie sobie zdajecie sprawę, że celem tej ustawy jest właściwie, jeżeli chodzi o humanistykę, to jest wyczyszczenie profesury w ciągu kilku lat. Większość moich kolegów, ja powiem tak, ja poza rektorami, to nie spotkałem jeszcze naukowców, którzy by się pozytywnie wyrażali o tej ustawie. Rektorzy oczywiście mają powody, o których już wspominałem. Natomiast nie spotkałem profesora, który by się wyrażał pozytywnie. Wiecie panowie, jak większość mówi? Większość mówi, to wybitnych profesorów, nie będę tutaj już przytaczał nazwisk, ale to są naprawdę wybitni profesorowie, którzy mówią spokojnie, ja mam 5 lat do emerytury, do 65 roku życia, albo zostały mi 2 lata do okresu ochronnego, 60 lat, dam sobie jakoś radę. Dla większości tych profesorów jest żenujące, że on ma teraz szukać jakichś wydawnictw certyfikowanych albo szukać jakichś pism na zachodzie i płacić 20 tysięcy złotych, żeby mu łaskawie, bo tyle kosztuje wydrukowanie w piśmie zagranicznym w tej chwili artykułu. Albo z kolei przerzucić się ze swojej tematyki na tematykę gender, pisać o lesbijkach albo LGBT, bo to są tematy modne, które jeszcze wydrukują w pismach humanistycznych na zachodzie, bo innych rzeczy z Polski nie wydrukują.
A czy naprawdę... Panie profesorze, czy pana popiera samorząd województwa na przykład? Bo pan mówi o tym, że to będzie marginalizacja uczelni w województwie, ale też przez to województwa. Czy pana wobec tego popiera samorząd? Czy pan jest... Czy tylko pan wypowiada śmiało i głośno swoją opinię, bo sam pan powiedział, że koledzy mówią, a tam mam 5 lat do emerytury, rektor ma inną opinię. Czy w związku z tym, że łączy się to z marginalizacją też pana zdaniem regionu, może pan liczyć tutaj na poparcie?
Ja nie mówię o moim regionie.
Ale w ogóle regionów. Czy pana, dobrze, regionów, czy takie
tak,
głosy jak pana
powiem
popierają
tak,
samorządowcy?
Może nie mój region, ale ja takie głosy z miast na przykład na ścianie wschodniej, czy głosy polityków na ścianie wschodniej słyszałem i to wielokrotnie. Tak samo posłowie z tych regionów zagrożonych, czy też z Opolszczyzny na przykład, w czasie dyskusji pierwszego, drugiego czytania przemawiali i mówili, to niekoniecznie posłowie opozycji, mówili, że ta ustawa w praktyce zdegraduje ich uczelnie. Więc
Trzy tygodnie temu, panie profesorze, prowadziłam tutaj audycję z politykami, radiokonferencję i między innymi ocenialiśmy, pytałam, co politycy sądzą o tej ustawie i tak jak rzadko, kiedy opozycja z partiami rządowymi się zgadza, tak w tej sprawie się zgodzili i powiedzieli, że są za.
Nie wiem, co to byli za politycy. Ja wiem, że w tej sprawie linie podziału wcale nie idą po liniach politycznych.
Tak, to prawda.
Natomiast bardzo wielu profesorów związanych na przykład z prawą stroną sceny politycznej, czy wręcz z PiS-em, jest przeciwna tej ustawie.
I profesor Ryszard Maciołek, profesor WSG. Panie profesorze, tutaj wszyscy panowie mówicie, że wprowadzono mnóstwo poprawek, powtórzę, 160 w parlamencie. Jeszcze nie wiadomo, co jeszcze zostało już zmienione, a może nie zostało i co jeszcze zostanie zmienione. Państwo, czy pan się niepokoi tym, że tak naprawdę to mówimy o ustawie, o projekcie ustawy, którego założenia w większości może znamy, ale nie do końca. Czy to nie powinno być jasne od początku do końca? Wprowadziliśmy takie i takie zmiany i teraz już proszę bardzo debatujcie, konsultujcie się.
Ja może wstępnie powiem tak, no większość tutaj wypowiedzi dotyczy dwóch spraw. Obaw humanistów, sam jestem reprezentantem humanistyki, no i finansowania szkół czy uczelni publicznych.
Jeszcze trzecia rzecz, marginalizacja.
No, marginalizacja, ale ona jest także pokłosiem, no być może właśnie finansowania. I chcę powiedzieć tak, po pierwsze, rzeczywiście, no trudno sobie wyobrazić uniwersytet bez humanistyki. Tu muszę się z profesorem zgodzić i wiele wypowiedzi czytałem takie, które wskazuje pewne, pewne sytuacje, które rzeczywiście mogą dla humanistyki być marginalizujące i zmniejszać, że tak powiem, znaczenie humanistyki w uniwersytecie. Ale dam też przykład. No, problem wydawnictw. No, proszę Państwa, w Polsce jest około 60 czasopism naukowych filozofii. Niejeden wskazywał, że to jest sytuacja dla stosunkowo niewielkiego środowiska. 60 czasopism naukowych, utrzymanie tych czasopism, utrzymanie wysokiego poziomu jest praktycznie niemożliwe. Więc pytanie, czy potrzeba nam tyle czasopism? Bo to także powoduje odciąganie, czyli jakby skupienie się na publikacjach właśnie tych w czasopismach polskich, a nie w czasopismach, nie nastawienie się na czasopisma zewnętrzne, czyli takie właśnie międzynarodowe czy zagraniczne. Zresztą takich czasopism filozofii też jest sporo. Proszę Państwa, to pani pyta, czy my się obawiamy tych niejasności i tak dalej. Oczywiście lepsza sytuacja dzisiaj, na dzień dzisiejszy byłaby taka, a przypomnijmy, że mamy niewiele do rozpoczęcia nowego roku akademickiego, gdyby wszystko było jasne, tak? Czytałem ten projekt, który jest po dwóch czytaniach, poprawki zostały wprowadzone, ale ile tego nie wiemy, dopiero się w lipcu dowiemy. Oczywiście, że to spowoduje stosunkowo krótki okres czasu na przygotowanie uczelni. Ale ja powiem tak, z jednej strony jako uczelnia niepubliczna nauczyliśmy się bardzo szybkiego działania i dostosowywania się do tych warunków także formalno-prawnych, więc na pewno przygotujemy się do tego, żeby uczelnia była w październiku gotowa. A po drugie, no, wyznajemy pewną zasadę, która mówi, że każda zmiana jest okazją do podniesienia konkurencyjności. I tak jako uczelnia niepubliczna, tak widzimy tutaj tą sytuację przed rozpoczęciem tych działań, które mają doprowadzić do tworzenia ustawy.
Musimy kończyć. Dziękuję Państwu bardzo. W naszym toruńskim studio profesor Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, a w Bydgoszczy profesor Wyższej Szkoły Gospodarki Ryszard Maciołek, prorektor, profesor Tomasz Topoliński, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i profesor Jacek Woźny, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. I Żaneta Walentyn, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.